Czy Polska to jest kraj dla lewicy i jaki jest wynik wyborów samorządowych? Czy on satysfakcjonuje nową lewicę? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dziedzinkiewicz, zapraszam. A państwa i moim gościem jest Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zanim przejdziemy do tematów politycznych, był pan studentem profesor Jadwigi Staniszkis, która zmarła kilka dni temu. Jak pan wspomina panią profesor?
Nie byłem studentem pani profesor Jadwigi Staniszkis, bo studiowałem na Wydziale Dziennikarstwa Nauk Politycznych, a na innym wydziale prowadziła wykłady, ale byłem osobą, która ją znała i który, jak organizowałem razem ze swoimi znajomymi taką sesję dotyczącą 56 roku czerwca w Poznaniu, to wtedy zaprosiłem między innymi panią profesor Jadwigę Staniszkis i pana mecenasa Siłę Nowickiego jako przedstawicieli tej strony opozycyjnej wtedy, przyjęli zaproszenie i występowali w Auditorium Maksimum na Uniwersytecie Warszawskim. Wspominam ją super. Super inteligentna, super otwarta, super tolerancyjna na innych, rozumiejąca inność. Mile, naprawdę mile ją wspominam.
Stąd to zdjęcie właśnie z auli uniwersyteckiej pana, jeszcze wtedy w afro, i pani profesor Jadwigi Staniszkis.
No właśnie tak jak panu powiedziałem, z tego spotkania z 50, to była sesja na temat Poznania 56 roku i zamieszek w Poznaniu. Była duża w Pałacu Kazimierzowskim wystawa. To wie pan, to były ciekawe czasy, dlatego że ja nie pamiętam dokładnie, czy to było przed stanem wojennym, czy po stanie wojennym, tuż, ale to było w tych okresach, no więc w Polsce było bardzo gorąco. A na uniwersytetach wszystko się gotowało. W związku z tym te dyskusje, pamiętam, to setki osób przychodziły na te dyskusje, bo każdy chciał uczestniczyć w tym życiu, które się działo razem z nim, obok niego, na ulicach. Więc pamiętam ten wykład zresztą. To pełna sala była wtedy studentów i ja na tym zdjęciu udzielam komuś, zresztą w sposób taki bardzo energiczny, głosu. Tam tych osób było masę, którzy zadawali pytania bądź wygłaszali najmądrzejsze, bo studenci, ja sam byłem studentem, zawsze tak uważają, najmądrzejsze zdania, które miały zmienić świat. Jednym się to udało, drugim nie.
25 kwietnia w Podkowie Leśnej będzie pogrzeb Janiny profesor Jadwigi Staniszkis. A co do tych zdań, które mogą zmienić świat, panie marszałku, czy kraj jest, czy Polska jest krajem dla lewicy po tych wyborach samorządowych? Co można powiedzieć? Pan jest zadowolony z tego wyniku?
No, oczywiście nie jestem zadowolony. To zresztą jest taki sam wynik jak 5 lat temu. To są wybory dla nas trudne i zawsze były trudne. Lewica jest w takim ciągu różnych zdarzeń. Ja akurat mam przyjemność uczestnictwa w kierownictwie lewicy wtedy, kiedy lewica po 4 latach niebycia w Sejmie wróciła do Sejmu. Mam przyjemność uczestnictwa w kierownictwach lewicy, kiedy po 18 latach lewica wróciła do współrządzenia łącznie z panem premierem Krzysztofem Gawkowskim. I mam przyjemność, już mniejszą, powiem szczerze, uczestnictwa lewicy w wyborach samorządowych, gdzie dostaliśmy po nosie. Ten wynik to są dla nas wybory trudne, zrobiliśmy wiele błędów. Idą wybory w tej chwili 7 czerwca do Europarlamentu, postaramy się to wszystko naprawić. Takie pytanie, czy Polska jest krajem dla lewicy? Wie pan, w tych wyborach wszystkie struktury demokratyczne, wszystkie partie dostały mniej niż w wyborach parlamentarnych. Czy jeżeli trzecia droga złożona z Polski 2050 i PSL-u dostaje 14%, to znaczy PSL dostaje 7%, to czy Polska jest dla PSL-u? A czy Polska jest dla Polski 2050? Wyniki wyborów. Trzeba brać się za łeb, powiedzieć dokładnie, co zostało źle zrobione, co zostało dobrze zrobione. Mieliśmy zarząd, wszystko żeśmy po prostu przyjęli, uzgodnili. Idziemy dalej. polityka. Polityka i umiejętność funkcjonowania w tej polityce. Raz się jedzie na koniu, raz się z tego konia spadnie. Mam dystans do tego. Byłem w różnych sytuacjach. Najgorzej było, kiedy lewica była poza parlamentem. Czy lewica jest krajem, czy Polska jest krajem dla lewicy? W perspektywie na pewno, dlatego że tolerancja, otwartość, Unia Europejska, młode pokolenie, prawa wolnościowe, to wszystko jest, co nas czeka. Ale też trzeba pamiętać, że Polska jest krajem tradycyjnym. Polska, w Polsce bardzo duże, moim zdaniem za duże wpływy ma kler. Polska ma swoją historię. Polska w dużej mierze jest krajem konserwatywnym. Czy jest dobry czas dla lewicy w Europie i na świecie? Różnie, sądząc w tej chwili po państwach europejskich, lewica współrządzi w kilku, a kiedyś rządziła w kilkunastu. To wszystko się zmienia. To też się w Polsce zmieni.
Kto te wybory samorządowe wygrał?
Każdy po trochu, bo to są takie wybory, że każdy się cieszy z innej rzeczy. Jeżeli chodzi o stronę opozycyjną, no Platforma ma mniejszy wynik niż w wyborach parlamentarnych, Trzecia Droga również, Lewica również. PiS ma najlepszy wynik, ale jednocześnie traci 3 województwa, jeżeli chodzi o zarządzanie w sejmikach. My uważaliśmy i chyba byliśmy trochę zapewni siebie, mówię o opozycji, no nawet na pewno sądząc po wyborach, że będziemy że PiS będzie rządził tylko w jednym województwie i to też nie wiadomo. No to się nie sprawdziło. W związku z tym teraz druga sprawa to są wybory w miastach. Chyba, no jeżeli chodzi o Lewicę, my praktycznie rzecz biorąc po Platformie Obywatelskiej, mówię o strukturach partyjnych, zaznaczam o strukturach partyjnych, mamy prezydentów w wielu miastach. To jest Głogów, Dąbrowa Górnicza, Świnoujście, Ostrów Wielkopolski, Będzin, Włocławek, Świdnica, Rzeszów. Tu popieraliśmy wspólnie kandydata. Częstochowa. No i proszę też pamiętać, że pan Sutryk wszedł z komitetu Jacek Sutryk, Lewica, samorządowcy. W związku z tym, jeżeli chodzi o miasta, największe miasto, w którym współrządzimy, było wojewódzkie Częstochowa, ponad 200 tysięcy z tego, co pamiętam. Włocławek z Krzyśkiem Kukuckim, następne miasto, tutaj akurat żeśmy starli się z Platformą Obywatelską. W Będzinie również starliśmy się z Platformą Obywatelską, w pozostałych miastach z PiS-em. I wygraliśmy. No i to jest dobra historia. W Warszawie mamy 53 radnych pań i panów. To jest wynik pierwszy raz od 18 lat. Radnych miejskich mamy 8, dzielnicowych no 53 minus 8. Jedną radną wojewódzką panią Paulinę, ministrę Paulinę Piechną-Więckiewicz. W wielu miejscach będziemy współrządzili, będziemy mieli wiceprezydentów, na przykład w Krakowie, bo w Krakowie Platforma uzyskała, również jeżeli chodzi o nową lewicę z poparciem nowej lewicy, ale to jest kandydat Platformy, prezydenta, a z tym prezydentem mamy podpisaną umowę co do wiceprezydenta oraz Platforma razem z nami ma większość w Krakowie, jeżeli chodzi o radnych. Będziemy mieli wiceprezydenta w Rzeszowie, będziemy mieli wiceprezydenta we Wrocławiu. Ja mam różnie na to patrzę. No jedni się z tego cieszą, drudzy się wynikiem do sejmików martwią. Ja należę do jednych i drugich. Zmiast się cieszę, sejmikami się martwię. Czyli zrobiliśmy podobny wynik jak 5 lat temu. No i tyle. Idą teraz wybory do Parlamentu Europejskiego.
Idziecie do tych wyborów samodzielnie, nie idziecie w bloku z Koalicją Obywatelską?
Nie, nie planowaliśmy w ogóle w bloku z Koalicją Obywatelską. Planowaliśmy to, myśleliśmy o tym w wyborach samorządowych. Tak samo jak 5 lat temu dogadywaliśmy się z PSL-em. 5 lat temu PSL wziął, z tego co pamiętam, 12%, my 6%. Jakbyśmy poszli wspólnie, to w 5 województwach by PiS nie rządził. No bo to tak system Donta daje takie rezultaty. Jeżeli w wyborach, a teraz jeżeli chodzi o wybory europejskie, mamy komitet, chyba nawet pierwsi, żeśmy zarejestrowali komitet do Parlamentu Europejskiego. Idziemy z partią razem, idziemy z PPS, idziemy z Unią Pracy, czyli w tym kształcie, w którym wróciliśmy do współrządzenia i wróciliśmy do Sejmu.
To zanim porozmawiamy o wyborach
europejskich. Staliśmy po nosie w sejmikach, o, żeby zakończyć, żeby było to obiektywne.
No dobrze, a czy pan dostanie po nosie jako jako współprzewodniczący Nowej Lewicy? Czy jakieś konsekwencje będą wyciągnięte, albo czy też pan może się...
Ale za powrót Lewicy po 18 latach do współrządzenia? To tak, wie pan, no, sukces ma Robert...
W wyborach samorządowych.
Proszę pana, słaby wynik i dobry wynik. Za to wszystko odpowiadają kierownictwa czterech partii. To znaczy pan Biedroń, pan Czarzasty, pani Biejat, pan Zandberg, pan Witkowski i pan Konieczny. Bo to jest koalicja. W związku z tym wszyscy mamy, jak mamy sukcesy, wszyscy się cieszymy. Jak mamy, jak nie mamy sukcesu, wszyscy się martwimy. I tyle.
No dobrze, czyli pan sobie nie ma nic do zarzucania jako wiceprzewodniczący Nowej Lewicy?
Jako współprzewodniczący oczywiście mam to sobie samo do zarzucenia, co sześcioro pozostałych osób, które kierują w tej chwili koalicją lewicową.
Ale zmian nie przewidujecie?
Proszę pana, ale jeszcze raz zapytam w taki sposób naprawdę zdystansowany. Oceny wszystkie i wnioski końcowe będą po całym cyklu wyborczym. Jeżeli chodzi o cały cykl wyborczy, to tak jak mówię, to jest cykl dotyczący powrotu do władzy, do współrządzenia, powrotu do Sejmu. Ja jestem szefem, a w tej chwili współprzewodniczącym jednej z czterech partii od 9 lat. W związku z tym wszystko się toczy. Ja nigdy nie uciekam przed odpowiedzialnością, no to będę, wie pan o tym zawsze. Jestem jednym z pierwszych, który mówi, dobra, brałem w tym udział, biorę współodpowiedzialność. Tych, którzy czują się urażeni albo pokrzywdzeni, zawsze przepraszam, a tych, którzy czują się zadowoleni i mają wiele empatii w sobie, podchodzę i się przytulam. No normalnie.
Aleksander Kwaśniewski mówił, że Lewica potrzebuje refleksji po wyborach europejskich, może prezydenckich. Pytane o to, czy pan powinien podać się do dymisji, czy też Lewica powinna mieć innego współprzewodniczącego.
Ale proszę pana, Lewica potrzebuje refleksji zawsze, dlatego że każda partia potrzebuje refleksji. Jak pan popatrzy na trzecią drogę, ona jest ułożona z dwóch partii. Uzyskują wyniki na poziomie 14%, czyli po 7. Potrzebują refleksji. Jak pan patrzy na Platformę Obywatelską, nie wygrała z PiS-em. Potrzebują refleksji. Jak pan patrzy na PiS, który oddał władzę w państwie oraz w większej ilości sejmików niż rządził, potrzebują refleksji. Mądrze mówi pan prezydent Aleksander Kwaśniewski, który zawsze był z nami, zawsze był obok i zawsze nam dobrze radził, za co mu serdecznie dziękuję. Uważam go za najwybitniejszego, jednego z najwybitniejszych polityków po transformacji.
A czy Koalicja Obywatelska potrzebuje refleksji, coś się zmieni, znaczy koalicja rządząca potrzebuje refleksji, coś się w niej zmieni? No po wyborach samorządowych, po pierwszej turze słyszeliśmy, że trzecia droga chciałaby więcej ministerstw w rządzie, no i możliwe, że pan nie będzie jednak tym rotacyjnym marszałkiem Sejmu. Jak to wygląda?
Proszę pana, czytaliśmy to w prasie. Żaden poważny polityk, który tworzy koalicję, nie przyszedł na spotkanie koalicji i takich potrzeb bądź chęci nie zgłosił. Spotkania koalicji się odbywają, są w dobrej atmosferze, bo mamy wiele spraw, które po prostu wymagają rozwiązania i współpracy, rząd w żaden sposób nie jest zagrożony. Więc ja mam apel do kolegów, którzy, jeżeli są tacy koledzy albo koleżanki, którzy tak uważają, że coś na przykład powinno się zmienić w umowie koalicyjnej, przyjdźcie do mnie i powiedzcie, jestem codziennie w Sejmie, nie będę komentował anonimowych głosów albo głosów polityków z 10 rzędu, szanując oczywiście wszystkich. Zaznaczam, szanując oczywiście wszystkich. Ja jestem synem chłopa, w związku z tym trzeba przyjść, powiedzieć Włodek to albo tamto, a nie jak wychodzę na korytarz, to wszyscy po prostu z uśmiechem na ustach pozdrawiają, przytulają się i mówią cześć, wszystko jest w porządku. Jeżeli ktoś to zgłosi, Lewica się do tego odniesie. Na razie, a plotek nie będę komentował, bo jestem, wydaje mi się, nie jestem plotkarzem. Po co mam plotki komentować?
Dojdzie do renegocjacji umowy koalicyjnej?
Ale zna pan jakiegoś lidera partii, który się ma, zaczynając od najważniejszej partii, największej, Donalda Tuska, Kosiniaka, Władysława Kamysza, Szymona Hołownię, bądź pana Biedronia Bęczarza z tego, którzy to zgłosili?
No nie, dlatego pana pytam.
No właśnie. No to jakby się pan znał, to ja też to... Proszę pana, nikt poważny tego nie zgłosił. A harcowników wysyłamy przed wojska już od setek lat. W związku z tym harcownicy harcują, a my patrzymy, jak te harce się odbywają i po prostu wysnuwamy wnioski.
A czy pan w drugiej kadencji Sejmu będzie marszałkiem Sejmu, nie wicemarszałkiem? Przysiądzie się pan z fotela wicemarszałka na fotel marszałka zgodnie z umową?
Proszę pana, to są rzeczy absolutnie, to nie jest nic osobistego. To wynika z umowy koalicyjnej. Umowa koalicyjna w tej chwili trwa od momentu podpisania pół roku i obowiązuje. W związku z tym, nie wiem, a czy pan Hołownia zostanie jutro odwołany, a czy pan Kosiniak przestanie być wicepremierem, a czy pan Donald Tusk przestanie być premierem za tydzień? Chyba, kto zadaje takie pytania? To znaczy, jeżeli chodzi o liderów, jeszcze raz panu powtarzam, jeżeli chodzi o osoby poważne, liderów czterech struktur, które tworzą rząd, nie widzę w tej sprawie żadnego zamieszania ani mieszania. I tyle. Nie mam się do czego odnosić, bo nawet ani pan tego nie umie, ani ja tego nie umiem, żeby pana nie urażać w żaden sposób, wskazać poważnego źródła tego typu plotek, tak? A przecież ja nie będę komentował jakichś osób, które się nie wypowiadają pod nazwiskiem, bo ja mam swoje nazwisko. Jak się wypowiadam, to mówię, powiedział to Włodzimierz Czarzasty. Jeżeli ktoś się wypowiada i nie daje nazwiska, to znaczy, że jest tchórzem po prostu i tyle. A jak jest ktoś tchórzem, z tchórzami się nie zadajemy. Co najwyżej po prostu dbamy o to, żeby żyli tak jak każdy ludzie, ale raczej nie traktujemy ich poważnie.
No dobrze, w każdym razie to nie są tylko głosy, a może i w artykułach to są głosy anonimowe, ale to są realne postaci, które są również, myślę, w gabinecie.
Jeszcze raz pana pytam, czy pan Kosiniak-Kamysz, pan Hołownia, bądź pan Tusk, bądź pan Biedroń, bądź pan Czarzasty zgłosili taki postulat?
Nie zgłosili publicznie takiego.
To lecimy dalej. Zajmuje to poważna rozmowa, bo to Rzeczpospolita, moje ulubione pismo od czasów Fikusa.
A niech mi pan powie, bardzo na miło, niech mi pan powie, a czy Magdalena Biejat po tym wyniku, który osiągnęła w wyborach samorządowych na prezydenta Warszawy, może być kandydatką Lewicy w wyborach na prezydenta Polski?
W wyborach na prezydenta Polski Lewica, myślę, że będzie przedstawiała kandydatkę. Magdalena Biejat będzie na pewno rozpatrywana, tak samo jak będą rozpatrywane inne fantastyczne, tak, użyję tego słowa, osoby. Z taką osobą jest na przykład Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Ale proszę pana, w tej chwili mamy wybory europejskie. Po wyborach europejskich podsumujemy ten etap różnych wyborów i będziemy powoli podejmowali decyzje w sprawie wyborów prezydenckich. Każda rozsądna osoba będzie brana pod uwagę. Do tych rozsądnych osób zaliczam również panią Magdalenę Biejat, aczkolwiek jeżeli chodzi o partię, którą ja reprezentuję, to taka osoba, która wydaje mi się, że byłaby też bardzo rozsądną kandydaturą, to jest Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Ale mam taką prośbę, bo zwykle się nie daje wciągać w tego typu dyskusje. Przyjdzie czas, zarządy poszczególnych czterech partii będą o tym decydowały, koalicja lewicowa będzie o tym decydowała. Jak zdecyduje, to i poinformujemy.
Czy pan będzie kandydował w wyborach europejskich?
Nie.
Czy w wyborach europejskich będą kandydować jacyś ministrowie z obecnego rządu i jak głęboka będzie rekonstrukcja rządu, jeżeli chodzi też o polityków, ministrów lewicy?
Jeżeli chodzi o członków rządu konstytucyjnego, to nie będzie kandydował nikt. Żadna ministra, bo mamy ich dwie i mamy pana wicepremiera Gawkowskiego oraz pana Dariusza Wieczorka. Oni nie będą kandydowali. W związku z tym, jak nie będą kandydowali, to jeżeli chodzi o Lewicę, ja osobiście zaznaczam, że reprezentuję razem z panem Biedroniem partię Nowa Lewica. My osobiście nie widzimy potrzeb rekonstrukcji w ramach tych czterech nazwisk.
Czego spodziewać się po sobotniej konwencji lewicy?
Prezentacji jedynek.
Mhm. Coś pan powie więcej? Uchyli pan rąbka tajemnicy? Kto będzie...
Nie, dlatego, przepraszając państwa oczywiście uprzejmie, dlatego, że jakbym dzisiaj to powiedział, to bym zepsuł spotkanie przygotowywane od wielu tygodni dotyczące soboty. Musi być, to jest miejsce, w którym będziemy te jedynki przedstawiali, a przedtem będziemy mieli zarząd po konsultacji z partią Razem, po konsultacji z Unią Pracy i z PPS-em zatwierdzimy w tym tygodniu listy i poinformujemy o tym w sobotę. W związku z tym ja szanuję państwa bardzo i się uśmiecham, no ale miejsce na prezentację jest w sobotę, tak ustawiliśmy w ramach czterech partii.
Ja panu wybaczam, nie wiem jak widzowie Rzeczpospolitej, ale proszę powiedzieć.
Dziękuję panu bardzo.
Na ile mandatów liczycie?
Proszę pana, to są najgorsze pytania, bo ani się nie można ograniczać, ani w żadną stronę. Nikt nie wie, jaki będzie sukces albo jaka będzie wpadka. Będziemy walczyli o jak najwięcej mandatów. Mamy, zwykle te wybory europejskie są dla lewicy dobre, bo Europa to nowoczesność, bo Europa to tolerancja, bo Europa to otwarte granice, bo Europa to akceptacja różnych religii oraz ludzi niewierzących, bo Europa to szansa dla młodego pokolenia, bo Europa to, o czym marzymy, europejski program budowy mieszkań na tani wynajem, bo przecież jak budujemy z pieniędzy europejskich drogi i infrastrukturę, to pytanie, dlaczego mamy nie budować naszego i tworzyć naszego sztandarowego programu, czyli budowania mieszkań na tani wynajem, taki jak we Włocławku pan Kukucki po pierwsze wybudował, po drugie został senatorem, a teraz został prezydentem tego miasta, czyli ludzie to akceptują i wspierają. Więc my zawsze mamy w tych wyborach lepsze wyniki. Jak będzie 9 czerwca, 7 czerwca, którego 7? 7 chyba, tak? 9, przepraszam. Jak będzie 9 czerwca, zobaczymy. Zrobimy wszystko, żeby było jak najlepiej. Szefową sztabu jest Katarzyna Kotula, posłanka i ministra bardzo doświadczona, z szerokim gestem, mocno pracująca. Wierzę w nich, wierzę w nas, wierzę w Lewicę. I wierzę w to, że raz lewica idzie do góry, raz idzie do dołu, tak jak każda partia. Nie ma w Polsce partii, które, nawet te, które mają 30%, były takie momenty, że miały 16%. Proszę pana, to jest polityka, tak? I to do tego trzeba mieć dystans, do tego trzeba mieć dużo spokoju. A ja chyba mam osobiście, powiem szczerze, mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean, więc myślę, że to pójdzie w dobrym kierunku.
Jeżeli chodzi o kwestię spokoju, chyba jest go coraz mniej, jeżeli chodzi o kwestię aborcji, przynajmniej po stronie środowisk kobiecych, takich jak na przykład Strajk Kobiet. Czy będą procedowane zmiany w prawie aborcyjnym jeszcze przed wyborami europejskimi?
To już jest w rękach Komisji Nadzwyczajnej, którą powołaliśmy. Proszę pana, rolą lewicy jest to, przy tych notowaniach, które ma i przy tej ilości posłów i posłanek, które ma, i to, żeśmy obiecali swego czasu w kampanii wyborczej, żeby pilnować spraw, które zwykle na wokandzie Sejmu nie stawały. I pilnujemy tego. To jest tak, że jeżeli chodzi o ustawę o in vitro, przyjął ten Sejm, w którym jest lewica. Nigdy nie byłoby tak wielkiej dyskusji na temat praw kobiet, gdyby w parlamencie nie było lewicy. Przecież wiemy o tym, bo wiemy, co się działo, gdy tej lewicy nie było. Nikt nie podnosił tej sprawy w kategoriach ostatecznie przyjęcia ustawy bądź wielkiej dyskusji. W tej komisji są nasze reprezentantki. Wiceszefową tej komisji jest pani Anna Maria Żukowska, która jest szefową naszego klubu. Mamy bieżący kontakt ze wszystkimi organizacjami feministycznymi, które te tematy stawiają jako jedne z najważniejszych. I robimy to po konsultacjach, wszystko, co z nimi ustalimy. Chcieliśmy wszyscy, żeby ta komisja powstała. Chcemy, żeby były wysłuchania w tej komisji. Chcemy, żeby ludzie się określali w sprawie poglądów. Szanując mojego szefa Szymona Hołownię, absolutnie szanując Szymona Hołownię, no już wiemy dokładnie, co w tej sprawie ma do powiedzenia. I cieszę się z tego, bo idą wybory prezydenckie. W związku z tym chciałbym, żeby każda osoba, która będzie startowała w wyborach prezydenckich, w wielu sprawach miała jasne stanowisko. Tak jak Szymon Hołownia jasno to stanowisko prezentuje, tak jak to stanowisko jasno prezentuje Agnieszka Dziemianowicz-Bąk czy Rafał Trzaskowski. W związku z tym to tak jest, tak? Tanie budownictwo na tani wynajem też dzięki lewicy wchodzi na wokandę. Przypominam, że jeżeli chodzi o in vitro, pierwsze in vitro zostało w Polsce prowadzone w Częstochowie przez prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka, który po raz kolejny został prezydentem tego miasta. Więc zawsze będziemy wchodzili z tematami, które wydają się zbyt odważne na ten czas, w którym są, o których wiele osób myśli, ale mało kto głośno mówi. Bo to jest lewica, jesteśmy progresywni, jesteśmy po prostu, reprezentujemy też grupy osób, które, znaczy mówię w dużej mierze o młodym pokoleniu, o kobietach, chcemy to reprezentować, raz to robimy mądrzej, raz głupiej, ale chcemy te środowiska reprezentować. W związku z tym po prostu tak jest. Wierzę w tę komisję, znaczy wierzę w to, że ludzie przestaną do aborcji, a są tacy ludzie, podchodzić jak do jeża, podchodzić w sposób ideologiczny, ideowy. Nie ma ideologii, to nie jest żadna ideologia, to są prawa kobiet, tak? To są prawa ludzkie. W związku z tym wciskanie określonych grup albo tematów jako ideologia, to już mieliśmy taką sytuację, bo PiS zawsze z panem prezydentem Andrzejem Dudą na przykład twierdził, że LGBT to ideologia. No to niech powie ludziom z tego środowiska LGBT, że są ideologią, a nie ludźmi. Wie pan, to jakieś absurdy po prostu. I po to jest lewica, żeby jasno to stawiać. To się wielu ludziom nie podoba. Ale ja nie mówię po to, żeby się ludziom podobało. Ja mówię po to, że uważam, że po prostu jest grupa takich poglądów, są ludzie, którzy tak myślą. Ja do nich należę. Raz jestem głupszy, raz jestem mądrzejszy, ale mam swoje poglądy.
Panie przewodniczący, a nie było błędem podnoszenie tematu aborcji przed wyborami samorządowymi przez lewicę?
Proszę pana, ale przypomnę, bo to w tej chwili chyba kilka osób o tym zapomniało. Lewica nie podnosiła kwestii aborcji przed wyborami. Ja przypomnę, skąd się wzięła moja wypowiedź w TVN-ie w tej sprawie. Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, powtarzam, w sposób uczciwy jest moim szefem, po prostu po raz kolejny przełożył termin debaty w tej sprawie. My żeśmy swoje dwie ustawy złożyli w dniu, kiedy Sejm zaczął funkcjonować. I przypomnę również, że wtedy, kiedy to zgłosiłem, to była w wielu środowiskach euforia. była euforia, która mówiła, dobra, dosyć przenoszenia tego. Jeżeli by to było normalnie procedowane i nie leżało w uśmiechniętej, jak to mówi Anka Żukowska, zamrażarce, czy tam, nie wiem, czymś już nie pamiętam w tej chwili, jak dokładnie to zostało powiedziane, to ja bym tego nie podnosił. W związku z tym to nie jest kwestia walki o ideologię, tylko to jest kwestia jakiejś walki wewnątrzpartyjnej. To jest kwestia po prostu przenoszenia tego tematu i od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło. Nie zgadzamy się na to, żeby ten temat był wiecznie przenoszony i żeby nigdy na prawa kobiet nie było czasu. I co się stało tak naprawdę? 11 kwietnia ten temat wreszcie stanął w Sejmie. Myśli pan, że on by stanął, gdybyśmy wtedy nie zareagowali? Stanąłby może po wyborach europejskich, a po wyborach europejskich może by ktoś powiedział, a może procedujmy te sprawy po wyborach prezydenckich, a potem będzie już tylko 2 lata do wyborów parlamentarnych. I przypomnę, jak dużo wtedy ludzi popierało lewicę w tej sprawie, tak? Potem się to przeszło to w takie wzajemne ataki. Czy one były rozsądne? Nie wiem, bo nikt na tym nie skorzystał. To znaczy trzecia droga wzięła mniej niż w wyborach parlamentarnych. No bo przypomnę, że tak jak mieli 80 mandatów, mają nadal 80 mandatów, tylko 80 mandatów w sejmikach kiedyś miał PSL, a teraz PSL ma 60, a Polska 2050 ma 20. Tutaj żadnego przychodu nie ma. My mieliśmy 10, mamy 8. Dobra. Chciałbym razem ze swoim przyjacielem Biedroniem, z Adrianem Zandbergiem, Magdą Biejat i innymi liderami partii, chciałbym, żeby było więcej, ale jest tak, jak jest, tak? I nie ma co się na co obrażać, można tylko sobie głowę wzajemnie, że tak powiem, w głowie sobie poukładać od początku i to już żeśmy zrobili, tak?
3 ostatnie kwestie dotyczące prezydenta Andrzeja Dudy. Czy za prezydenta Andrzeja Dudy zmiany w ogóle w prawie aborcyjnym są możliwe?
No ale proszę pana, czy to jest argument? No za prezydenta Andrzeja Dudy żadne zmiany demokratyczne, na przykład w zakresie KRS-u albo Trybunału Konstytucyjnego są niemożliwe. Czy to znaczy, że mamy nie walczyć o prawodawstwo w Polsce, o uczciwość w Polsce dotyczącą prawodawstwa? Czy myśli pan, że jak Adam Bodnar daje ustawę związaną z tym, żeby uporządkować sprawę w KRS-ie albo może w perspektywie w Trybunale Konstytucyjnym, to liczy na to, że Andrzej Duda to podpisze? Generalnie trzeba o to walczyć, tak? I właśnie na tym to polega, żeby walczyć, bo kiedyś przyjdzie taka chwila, że to się spełni. Na pewno każdy następny prezydent Polski, który będzie prezydentem Polski, dostanie takie pytanie i muszą, szczególnie kobiety, ale wszyscy, kobiet jest w Polsce nawet więcej niż mężczyzn, muszą wiedzieć, jakie w tej sprawie ma poglądy prezydent naszego kraju. Czy jeżeli dojdzie do liberalizacji aborcji, podpisze to, czy nie. I to na tym polega transparentność, a nie na tym, że będziemy to odsyłali wieczny niebyt tu albo tam, będziemy dyskutowali, będziemy otwierali, obiektywizowali sztucznie i szukali 50. drogi albo 60. wyjścia. To są jasne sprawy. Pan prezydent Andrzej Duda, przypomnę, że wetuje chyba każdą ustawę w tej chwili, tak? No i jaki jest tego wniosek?
Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym.
No tak. No i jaki jest tego wniosek? Mamy przestać prowadzić działalność ustawodawczą? No na pewno nie.
Maciej Mastalarek, szef Kancelarii Prezydenta, powiedział, że prezydent nie zgodzi się na likwidację CBA. Słusznie, CBA zostanie zniesione, zmienione w inną instytucję walczącą z korupcją?
Proszę pana, przypominam, że Lewica jest jedyną strukturą, która głosowała przeciwko CBA i przeciwko powołaniu IPN-u. Jedyna. Żadna z partii demokratycznych w tej chwili, która jest w Sejmie, nie zachowywała się w tych sprawach tak jak lewica. W związku z tym mamy jasne stanowisko upolityczniające rzeczywistość instytucji. Tak? Nadal tak uważamy, że IPN powinien być zlikwidowany i CBA powinno być zlikwidowane. Nasza różnica od innych struktur, które szanuje demokratycznych i innych partii, jest taka, że uważaliśmy tak zawsze. Zawsze byliśmy za prawami kobiet, zawsze byliśmy przeciwko IPN-owi, bo wiedzieliśmy, do jakich patologii dojdzie w momencie, kiedy IPN będzie funkcjonował i dochodzi. Przypomnę sprawy różne dotyczące na przykład jednej z osób, takich jak żołnierz wyklęty, który Burego, tak? Raz jest żołnierzem wyklętym, raz jest bandytą, raz jest mordercą. To wszystko się dzieje za czasów IPN-u. Mamy w tej sprawie jasne stanowiska, może za twarde, wie pan, bo czasami się śmieję ze swoimi przyjaciółmi, że lewica zawsze walczy o ideały, a inne partie demokratyczne walczą o władzę. No może po prostu jesteśmy za bardzo przekonani o własnych, co do własnych ideałów i co do własnej nieomylności. Pewnie tak, ale no, jak jesteśmy za bardzo, to dostajemy od ludzi po nosie, od wyborców po nosie i trzeba po prostu zrewidować swoją pewność siebie w wielu sprawach. Ja już to zrobiłem dawno, bo taki byłem.
Andrzej Duda był w Stanach Zjednoczonych na spotkaniu z byłym prezydentem Donaldem Trumpem, możliwe, że przyszłym prezydentem Stanów Zjednoczonych również. Czy rzeczywiście Andrzej Duda mógł wywrzeć wpływ na Donalda Trumpa, republikanów, odpowiednich polityków, dzięki czemu pieniądze na Ukrainę zostaną jednak przeznaczone?
Proszę pana, nie było Rady Bezpieczeństwa Narodowego, nie mam wiedzy w tej sprawie. Nie wiem zresztą, czy ona nie byłaby, że tak powiem, utajniona. Powiem tak, wątpię, ale jeżeli by się tak stało, to dobrze dla Polski.
Pałac Prezydencki tak to przedstawia, że po spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem republikanie przegłosowali pakiet pomocy dla Ukrainy. Rzeczywiście tutaj Andrzej Duda mógł odegrać tak ważną rolę?
Proszę pana, każda sroczka swój ogonek chwali. Jeszcze raz mówię, wszystko co jest dobre dla Polski, bez względu na to, którą drogą jest załatwiane, jest wynegocjowane, trzeba to chwalić. Wątpię, żeby pan prezydent Andrzej Duda był na tyle skuteczny, bo raczej znam go jako psuja polskiej demokracji. Ale jeżeli do tego przyłożył rękę, chwała mu za to. Ja jestem naprawdę, staram się być obiektywny. Ja zresztą nie potępiałem pana prezydenta Andrzeja Dudy za to, że się spotkał z Trumpem. Na tym polega polityka. To, co byłoby moim marzeniem, to, żeby tego typu wyjazdy i polityka zagraniczna była koordynowana z rządem, bo polityka zagraniczna powinna być wspólnie i efekty tej polityki zagranicznej wspólnie i jednako prezentowane za granicą. Tutaj nie powinno być rozbieżności. Wiem, że była jakaś instrukcja w tej sprawie, nie wiem, żeby się nie urazić, nie wiem, sugestia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Więc jeżeli w ramach tej sugestii Ministerstwa Spraw Zagranicznych również ta sprawa była i pan prezydent Andrzej Duda to zrobił, to dobrze, to znaczy, że potrafi być otwarty, to znaczy, że potrafi przyjąć różne ewentualne sugestie, to znaczy, że potrafi to zrobić. Ale czy tak było, nie wiem. Nie mam na ten temat wiedzy. Ale jakby się tak stało, absolutnie nie jestem o to zazdrosny.
I ostatnia kwestia, czy Lewica popiera inicjatywę również prezydenta na temat rozlokowania broni nuklearnej w Polsce w ramach nuclear sharing? Czy taka broń nuklearna powinna zostać w Polsce rozlokowana?
Proszę pana, nie uczestniczyłem w żadnej poważnej dyskusji, która by się odbyła w tej sprawie. Miejsce rozmów w tej sprawie powinno być w następujących gremiach. W NATO, bo jesteśmy członkiem NATO, to jest jedna sprawa. W strukturach wojskowych polskich z udziałem Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera i ministra obrony narodowej, na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. I to są właściwe miejsca, żeby wypracowywać wspólne stanowisko w tej sprawie. Wydaje mi się,
swoje stanowisko w wywiadzie dla faktu.
No wie pan, tylko że to są tak ważne rzeczy i to są rzeczy, które mają tak głębokie konsekwencje, że szanując pismo fakt, nie powinno się pierwsze dowiadywać od prezydenta o takich rzeczach. I tyle w tej sprawie powiem, bo resztę chciałbym, żeby pozostało milczeniem. Pan prezydent wie, jak czytać moje słowa.
I my też w takim razie zamilknijmy, bo to było już ostatnie pytanie. Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu, był państwa i moim gościem, a już w sobotę Kongres Lewicy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie i dziękuję państwu, że znaleźliście czas, żeby wysłuchać naszą rozmowę. Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia.